Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj gościem Konwersatorium jest pan doktor Artur Górecki. Przychodzi do nas jako pełnomocnik ministra edukacji i nauki do spraw podstaw programowych i podręczników. Po tym oficjalnym przedstawieniu, niezbędnym trochę dla naszej, dla wprowadzenia także naszej rozmowy o sprawie podręczników szkolnych, po tym oficjalnym wstępie dla wszystkich Państwa, którzy słuchają Konwersatorium, jest jasne, że nasz dzisiejszy rozmówca i gość jest już nie pierwszy raz gościem Konwersatorium i że przynajmniej my tutaj w studiu nabraliśmy już zwyczaju traktowania się nieco bardziej familiarnego. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry. Pawle, dzień dobry Państwu.
Tak jak powiedziałem, chciałbym porozmawiać dzisiaj o podręcznikach, sprawa podręczników szkolnych, ich jakości, przeglądania, zatwierdzania. Na różne sposoby w ostatnich tygodniach wracała także w naszych krajowych mediach, ale to oczywiście jest sprawa generalnie interesująca wszystkich, którym na sercu leży wychowanie, kształcenie, no i jako jeden z jego instrumentów sprawa jakości podręczników, więc będziemy rozmawiali o tej sprawie, zupełnie nie odrywając się od po prostu również pytań, które dzisiaj powstają, ale jak Państwo pewnie zobaczą, rozmowa będzie dotyczyła spraw, które są mocno aktualne, tak jak były mocno aktualne kiedyś i pewnie na różne sposoby będą. Nie mówię o tym, że się nie uda rozwiązywać pewnych problemów, tylko że sama waga problemu pozostaje podobna. Ale zacznę od tego, że w takim zupełnie potocznym odbiorze i w codzienności, to wydaje mi się, że w tych dobrych czasach, w których dzieci chodziły do szkoły, przemierzały określoną przestrzeń, miejsce z domu do szkoły, to sprawa podręczników pojawiała się w myśleniu rodziców i w dyskusjach publicznych, jakby to powiedzieć, najpierw w zupełnie prozaiczny sposób. Mianowicie, dlaczego te ciężkie rzeczy trzeba ciągle nosić ze sobą i dlaczego one są tak ciężkie i dlaczego tornistry, inne torby tak bardzo dużo ważą. No dobrze, to zacznijmy od tego ważenia. Podręcznik to jest rzecz tak właśnie, w jaki sposób ważna?
Właśnie, czy waga, która będzie nam tutaj się przekładała na konkretne gramy czy kilogramy, czy też waga jako miara ważności treści i tego, co ma kształtować dzieci poprzez to narzędzie dydaktyczne. Rzeczywiście jest tak, że w naszym systemie oświaty podręcznik odgrywa ogromną rolę. Moim zdaniem o wiele większą nawet niż powinien odgrywać. Czasami można usłyszeć takie twierdzenie, że należy zadbać o dobrą jakość podręczników, przede wszystkim dlatego, że stanowią one dla nauczycieli niejako wykładnik tego, jak mają nauczać, jak mają prowadzić ucznia. Czyli podręcznik jest czymś więcej niż tylko narzędziem pomocniczym dla realizowanego przez nauczyciela procesu dydaktycznego. Więc ta waga podręcznika jest tutaj ogromna. Sytuacja, o której wspomniałeś, czyli sytuacja pandemii, pewnie sprawiła, że z tej wagi kilogramowej większą uwagę, przynajmniej część rodziców, przesunęło w stronę zawartości tych podręczników, bo może niektórzy z nich po raz pierwszy w ogóle mieli okazję otworzyć ten podręcznik, trochę zmuszeni sytuacją. I tutaj no nie uważając tego, co się dzieje za optymalne dla kształcenia i wychowania dzieci, jest jakiś plus, bo rzeczywiście rodzice może z większą troską, większą uważnością pochylają się nad tym, co dzieje się z ich dziećmi właśnie w aspekcie kształcenia przede wszystkim. A podręcznik jest tutaj jakimś narzędziem rozpoznania tego, co dziecko teraz robi, mówiąc tak kolokwialnie, jaki materiał teraz przerabia, co powinno umieć, a co jeszcze jest przed nim.
W tej sytuacji, o której mówisz, gdy właściwie wielu rodziców w tym czy innym momencie tego ostatniego roku musiało odnaleźć się czasami trochę w funkcji jakby nauczyciela momentami, to wtedy rzeczywiście łatwo sobie wyobrazić podręcznik, gdy ktoś z nas ma czegoś uczyć nagle, jako w ogóle podstawowy punkt odniesienia, tak jak mówiłeś o tych wyobrażeniach wcześniej, o tej dominacji podręcznika jako czegoś zupełnie podstawowego, z czego nauczyciel miałby uczyć. W przypadku nauczyciela zakładamy, że tak jak usłyszałem, że to jest właściwie element pomocniczy, tak? Taki punkt odniesienia, który w jakimś sensie nie tyle daje nauczycielowi orientację, czego on ma uczyć, tylko raczej pozwala nauczycielowi dać uczniowi jakieś medium, jakieś pomocnicze, jakieś oparcie, dlatego aby sobie coś tam sprawdził, zachował, miał przy sobie manuale, podręcznik, tak? Czyli coś, tak, co jest w pobliżu.
Tak to widzę, tak też traktowałem podręcznik przez lata mojej nauczycielskiej pracy. Zawsze jako pomoc, a nie wyznacznik realizowanych przeze mnie metod, czy nawet nie do końca też taka wskazówka, która ograniczała mnie w przekazie treści.
Ale dzisiaj podręcznik się trochę, sprawa podręcznika, można powiedzieć, że zwłaszcza w tym czasie intensywnej komunikacji online, to w jakimś sensie podręcznik traci kontury, tak? Bardzo dużo elementów wiedzy quasi-podręcznikowej albo popularnej, albo na różne sposoby redagowanej społecznie i tak dalej, mający charakter trochę jakby internetowych notatek, które ktoś sobie gdzieś przerzuca i przekazuje. To właściwie chyba jest w tej chwili prawie na tym samym poziomie, co podręcznik, jeśli chodzi o wagę.
Tutaj od razu przychodzi mi na myśl to, co jest realizowane w postaci tak zwanych edukacyjnych zasobów cyfrowych, czy platformy e-podręczniki, na której właśnie w ten sposób, taki jest zamysł tego przedsięwzięcia realizowanego przez Ministerstwo i Ośrodek Rozwoju Edukacji, że tworzy się takie kapsuły, takie moduły poświęcone danemu zagadnieniu i z tych kapsuł, z tych modułów nauczyciel może, czy uczeń, osoba korzystająca, może sobie ułożyć cały program, który będzie realizował, czyli to nie jest już taki podręcznik linearnie ułożony od pierwszej do 123 strony, tylko takie cegiełki. Oczywiście w dużej mierze jest to uwarunkowane możliwościami technicznymi, które teraz posiadamy. Są też pewne zagrożenia z tym związane, bo oczywiście pomiędzy tymi kapsułami czy tymi modułami trzeba znaleźć powiązania. One nie mogą być ułożone w sposób przypadkowy. No ale to już tutaj sięgamy do samych fundamentów tego, jak rozumiemy proces nauczania i wiązania też treści nowych z tym, co już uczeń zna albo już jest jakoś w zasięgu jego pojęciowania.
Wydaje mi się, że dzisiaj coraz częściej mamy sytuację, w której uczeń szybko wychwytuje, że podręcznik jest ewentualnie albo zasób cyfrowy, który jakoś reprezentuje wiedzę podręcznikową, jest jakimś, można powiedzieć, wymaganym czy oficjalnym zasobem, ale że właściwie w równym stopniu, czasami może nawet więcej, o sposobie własnej edukacji dziecka, ucznia, uczennicy decydują zupełnie inne źródła, przysłowiowa Wikipedia, prawda? Staje się takim właściwie mocniejszym głosem niż głos podręcznika, tyle tylko, że dalej pozostaje uczniowi grać, balansować na tej linii, czy oby nie zacytuje czegoś, co przypadkowo okaże się zupełnie poza tym przyjętym, akceptowanym, w jakimś sensie również oficjalnym wykładem podręcznikowym.
Tak, to z jednej strony, czy jakby wpisze się w pewne ramy wyznaczone przez podręcznik, program i nauczyciela, ale z drugiej strony, czy też po prostu będzie miał narzędzia do tego, żeby z tego natłoku informacji wydobyć te, które są obiektywnie jakoś miarodajne i warte tego, żeby nad nimi się pochylić, bo jak wiemy, w zasobach internetowych, w szeroko rozumianej sieci mamy informacje rzeczywiście wartościowe, które mogą służyć do tego, żeby dzięki nim jakoś poszerzać naszą wiedzę o rzeczywistości, nas samych, ale też jest dużo, dużo śmieci, niegodnych uwagi i wydaje mi się, że koncepcja podręcznika tym różni się od takiego punktowego sięgania po informacje tu czy tam, że powinna w sposób zborny tę wiedzę porządkować. To znaczy, jeżeli uczeń sięga po podręcznik w takiej czy w innej formie, on powinien mieć gwarancję, że z jednej strony jest to wiedza rzeczywiście z punktu widzenia danej nauki, czyli przedmiotu danej nauki, metody stosowanej w danej nauce, oczywiście spopularyzowana jakoś, jakiś poziom uogólnienia tutaj w wypadku podręczników musi mieć miejsce, ale jest to w tym sensie wiedza sprawdzona i wiedza, która jest przedstawiana w sposób systematyczny. Natomiast sięganie takie wyrywkowe, ono bardzo często jest spowodowane też tym, jakie narzędzia później pomiaru tejże wiedzy i postępów edukacyjnych ucznia stosujemy. Jeżeli tym narzędziem będzie test, kiedyś o tym rozmawialiśmy, więc nie chcę tego wątku rozwijać, ale test, w którym będziemy tylko właśnie musieli jakąś fragmentaryczną wiedzą się wykazać, uzupełniając luki, no to może się okazać, że takie jedno czy drugie zdanie wyczytane z encyklopedii będzie wystarczające do tego, żeby ten test zaliczyć, ale jeżeli chcemy od ucznia czegoś więcej, czyli przede wszystkim nauczyć go poprawnie myśleć, budować pojęcia, wychodząc od rzeczywistości, która nas otacza, a nie kreowanie tej rzeczywistości poprzez nasze myślenie, to wymaga to jednak pewnego uporządkowania, dlatego potrzebny jest nauczyciel i dlatego są potrzebne takie pomoce, jak dobre podręczniki, bez przeceniania ich roli, przynajmniej takie jest moje stanowisko.
A podręcznik to oczywiście nie tylko wyselekcjonowany i wypowiedziany przejrzyście zasób treści, ale także cała struktura dydaktyczna. Nie nazwiemy czegoś podręcznikiem, jeśli nie zobaczymy w nim dostosowanego do materiału zespołu pytań, ćwiczeń. Dzisiaj bardzo to jest, jak się wydaje, przeglądając podręczniki, jest to punkt, na który kładzie się bardzo dużą wagę.
Być może nawet te akcenty zostały niewłaściwie ustawione. Znowu to jest moja ocena. Szczególnie w aspekcie tym, który dotyczy grafik czy wizualizacji treści w podręczniku, czyli ilustracji, schematów. One oczywiście mają swoją rolę dydaktyczną, ale nie może być, znaczy pewne proporcje między treścią, tekstem, a właśnie tym towarzyszącym materiałem, szczególnie w takich podręcznikach do takich przedmiotów jak język polski, historia, wydaje mi się, że tutaj nastąpiło takie niewłaściwe przesunięcie tego punktu ciężkości.
I tak, proszę Państwa, rozpoczęliśmy naszą rozmowę od samych fundamentów i podstaw, rozmowę o podręcznikach. Wracamy do rozmowy o podręcznikach szkolnych. Dzisiaj gościem konwersatorium jest dr Artur Górecki. Jesteś pełnomocnikiem ministra do spraw podstaw programowych i podręczników. To jest funkcja, która, rozumiem, upoważnia do tego, żeby przyjrzeć się teraz bliżej temu, z czego uczą się nasze dzieci.
Tak, wydaje mi się, że od samego początku objęcia funkcji przez pana ministra Przemysława Czarnka bardzo wyraźnie akcentował to, że będzie chciał zająć się podręcznikami, będzie chciał się przyjrzeć temu, jak te podręczniki wyglądają. To przekonanie nie wzięło się znikąd. Rzeczywiście do ministerstwa dociera szereg listów, szereg uwag od rodziców, nauczycieli, którzy zgłaszają swoje zastrzeżenia dotyczące takiego bądź innego sposobu prezentowania treści, braków jakichś treści albo nadmiaru w konkretnych podręcznikach. I tego jest dosyć dużo. Pan minister powołał zespół, który miał się zająć przeglądem podręczników na razie do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie pierwszej i drugiej klasy liceum i technikum pod kątem zgodności tych podręczników z podstawami programowymi i ewentualnie wskazania takich narzędzi, które usprawniłyby czy udoskonaliłyby całą procedurę dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. I ten zespół przygotował raport. Ten raport już jest opublikowany, można go znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, w którym to raporcie eksperci z tych trzech dziedzin, pracujący w trzech zespołach, najpierw sformułowali raporty cząstkowe dotyczące dotyczące podręczników do języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii, a następnie wnioski końcowe, których jest 10, odnoszące się do wszystkich podręczników. Tam nie ma wskazań, które miały się przekładać na zmiany w rozporządzeniu ministerialnym, które właśnie reguluje kwestie procedur dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. Przypomnę tylko, bo może nie dla wszystkich to jest jasne, że ministerstwo nie pisze podręczników. Podręczniki przygotowywane są przez wydawnictwa, które zatrudniają autorów, i te podręczniki, które przysyłają wydawnictwa do recenzji MEN-owskich, otrzymują z listy rzeczoznawców prowadzonej przez MEN dwóch ekspertów, którzy wydają opinie na temat tego podręcznika. Jeżeli mogą być to opinie warunkowe, wtedy wydawnictwa i autorzy poprawiają zgodnie z uwagami bądź podejmują dyskusję z rzeczoznawcami. Jeżeli któraś z tych opinii jest negatywna, wtedy wyznacza się rzeczoznawcę arbitra trzeciego rzeczoznawcę i ta opinia jest rozstrzygająca. Także to jest istotne, że nie ministerstwo tworzy podręczniki, tylko ministerstwo wyznacza rzeczoznawców, którzy oceniają podręczniki na etapie ich dopuszczenia do użytku szkolnego i ocenia tylko podręczniki. Nie ocenia zeszytów ćwiczeń, innych pomocy dydaktycznych. Wracając do raportu, autorzy prawie są zgodni w tym, że podręczniki zasadniczo odzwierciedlają podstawy programowe. Natomiast w wielu podręcznikach daje się zauważyć szereg nieścisłości, a nawet błędów merytorycznych, które są wskazywane przez rzeczoznawców. Bardzo często mamy do czynienia z daleko idącymi uproszczeniami, dotyczącymi na przykład prezentowania relacji między wiarą a rozumem w średniowieczu. Tak? Jest tak przedstawiana, że już tutaj jest wiara, po prostu nieprawdziwa. Dziwa, tak? Jest na zasadzie dychotomii, natomiast tak to nie funkcjonowało wtedy i chyba nie jest to właściwy też opis relacji między tymi dwoma niezwykle ważnymi aspektami. Jeżeli chodzi o podstawę programową, to takim mankamentem, który dostrzegli, jest nieprzekładanie się zapisów celów ogólnych zawartych w podstawie programowej na treści i na sposób ich prezentacji w podręcznikach, czyli o ile podstawa programowa w tej warstwie szczegółowej jest odzwierciedlona, o tyle cele ogólne zapisane w podstawie programowej dotyczące na przykład usprawniania tak zwanego krytycznego myślenia uczniów, już tutaj bez wikłania się w wyjaśnianie tego, co za tym pojęciem się kryje, niekoniecznie podręczniki temu wyzwaniu sprostały. Podkreślany jest brak takiej ciągłości, ukazywania ciągłości pomiędzy poszczególnymi epokami historycznymi, szczególnie to poloniści wychwycili. Z jednej strony możemy mieć do czynienia z sytuacją takiego ahistoryzmu, czyli konkretne wydarzenie, konkretne postawy wyrywane są z danego kontekstu historycznego, a z drugiej strony próbuje się patrzeć na przykład niektóre dzieła literackie przez pryzmat izmów przypisanych do danej epoki. Jakby nie szuka się pewnych odpowiedzi na pytania, które nurtują ludzi niezależnie od czasu, w którym żyją i prawdziwa odpowiedź zawsze będzie prawdziwą, tylko próbuje się ją zaszufladkować. I to są brak tej ciągłości kulturowej, brak takiego wyraźnego wdrożenia w kanon cywilizacji łacińskiej, chrześcijańskiej cywilizacji zachodniej jest mocno wyakcentowany przez autorów tegoż raportu. I zapewne to są też wyzwania, które stoją przed osobami, które podejmują decyzje o tym, jak te podręczniki wyglądają w tej chwili, wydawnictwami, ale także ministerstwem, szukanie tutaj rozwiązań, które pozwolą poprawić sytuację.
Miałem trochę swój niewielki udział w tych pracach, o których mówiłeś. Przyglądałem się więc im z dość bliska, a także samej materii, z której ten wspomniany raport powstawał. Myślę, że w trakcie tych prac myślałem nieraz nad tym, co i w jaki sposób może z tego wyniknąć, bo rzeczywiście zwróciłeś uwagę, że to no, nie ministerstwo pisze podręczniki, że w jakimś sensie wymagania podstawy programowej są i zapewne no, po prostu muszą pozostać na tyle ogólne, że mamy podręczniki, które w różny sposób sobie potem proporcje różnych treści układają, byle nie uronić niczego z bezpośrednich wymagań podstawy programowej. Nie mamy, jesteśmy dość daleko, już oczywiście nawet chyba z pamięci już nam zniknęły czasy jednego podręcznika, z którego wszyscy się uczyli. Żyjemy od dawien dawna w czasie, w którym oczywiście wybór nie jest zupełnie po anielsku swobodny, bo zawsze bardzo wiele różnych czynników, wybór nauczyciela, wybór szkoły, wybór pewnego środowiska, to zawsze gdzieś tam będzie decydowało o tym, że z takiego, a nie z innego podręcznika dzieci w tej czy w innej szkole akurat się uczą. W związku z tym, w takiej, jakby to powiedzieć, bardzo pluralistycznej pod tym względem atmosferze, rozumiem, że wszelkie próby dialogu, który może wyniknąć z, na przykład z takiego raportu, bo to jest jedna z takich płaszczyzn, tak, tego zainteresowania podręcznikami, że może po prostu wyniknąć dialog, jak wspominałeś, z wydawcami, który gdzieś w którymś momencie przekłada się na przykład na trochę większą wrażliwość w tych punktach, które są wskazywane, usłyszeliśmy tutaj o niektórych, są wskazywane jako punkty jakoś, w których ciągle jakieś niedostatki dziedziczymy, są powtarzane. Ja muszę powiedzieć, że z własnych spotkań z podręcznikami obecnymi, tak, podręcznikami czy to języka polskiego, czy może też zwłaszcza historii, mam takie wrażenie, że z jednej strony one są no, znacząco, tak, nowocześniejsze, są zupełnie inaczej organizowane, są od nich zupełnie inne, stawiane na pewno im zupełnie inne wymagania już podręcznikom na przykład 20 lat temu, ale z drugiej strony nieraz trafia się na przestrzenie, w których jakby to powiedzieć mimo wielu autokorekt historyków, wielu odbytych debat, wielu różnych zmian, które już w środowisku badaczy dawno nastąpiły, w podręcznikach mamy do czynienia z nieprawdopodobnymi schematami, czy ideologicznymi, czy jakimiś wiedzowymi również, takimi, gdzie po prostu powiela się no, jakieś ułatwiające, proste podziały. Wydaje mi się, że na przykład niektóre podręczniki chorują na z jednej strony taki brak kontradyktoryjności, znaczy autor przyjmuje pewną perspektywę, zawsze przedstawia nam jako szlak świetlisty i dobry jedną stronę jakiegoś sporu, z tego sporu wynikają bohaterowie, określone teksty źródłowe i tak dalej, natomiast druga strona sporów, który na przykład jakoś tam jest przedstawiany, regularnie i konsekwentnie przedstawiany jest w cieniu, nigdy nie ma własnego głosu, nigdy nie, tylko zawsze jest opisywany w kilku zdaniach. To chyba też nie jest, ja nie wiem, może to rzeczywiście komplikuje za bardzo proces dydaktyczny, może uczniowie, pewnie ktoś tak powie, na etapie szkolnym, to nie studenci, może nie ma co im w głowie mieszać, ale tak sobie myślę, że jeśli równocześnie obiecuje się zrównoważenie treści, to jest cały czas nasza jakaś trudność.
Jakby trzy tutaj wątki. Pierwszy, na pewno nie da się uniknąć w wypadku podręcznika pewnego zapóźnienia, bym powiedział, w stosunku do, nie wiem, jakiegoś bieżących odkryć w danej dziedzinie, na przykład, nie wiem, najnowszych publikacji, jakichś artykułów dotyczących badań źródłowych, które pozwalają już na jakieś inne rozłożenie akcentów niż to do tej pory było, bo zawsze podręcznik opiera się na pewnych syntezach, które zostały wypracowane, ale to zapóźnienie jest w wielu wypadkach moim zdaniem nieuzasadnione, zbyt duże opóźnienie, bo one się nie opierają na aktualnych syntezach, tylko właśnie na pewnych ujęciach, które już się dawno zdezaktualizowały i nie zawsze zdezaktualizowały się nawet w obszarze jakby samej nauki, ale przede wszystkim ideologicznie, bo już wtedy no, nosiły na sobie pewne piętno, właśnie były uwarunkowane ideologicznie. To jest jakby pierwsza uwaga. Druga dotyczy tego, na ile podręcznik musi być przeładowany pewną faktografią, taką bardzo szczegółową i też jakby grożącą tym, że nie jesteśmy na bieżąco. W wypadku takich podręczników, jak podręcznik do wiedzy o społeczeństwie, to jest szczególnie trudne. Ale w wypadku języka polskiego czy historii, nie wydaje mi się to już tak trudne, nie mówiąc o innych przedmiotach, żeby z jednej strony właśnie uniknąć takiego przeładowania zbyt dużą liczbą faktów, natomiast przedstawić uczniowi pewne procesy, które się dokonują. Nie zawsze należy unikać ocen, wręcz powinniśmy, szczególnie w pewnym okresie, bardzo wyraźnie wskazywać na dobro, zło, przed tym uciec nie możemy, ale tutaj przestrzegając przed niewłaściwym ukierunkowaniem treści w podręcznikach, mam na myśli takie celowe wypaczenie pewnej perspektywy, na przykład w odniesieniu do, nie chcę przywoływać konkretów, żeby jakby nie tutaj nie stygmatyzować ani wydawnictwa konkretnego, ani podręcznika, ale mamy do czynienia na przykład w odniesieniu do pewnych nośnych dzisiaj społecznie haseł, takich jak rasizm czy antysemityzm, że w ćwiczeniach dla uczniów daje się jeden tekst, który jest bardzo tendencyjny i jakby w oparciu o ten tekst każe się odpowiadać na jednoznaczne pytania i to już ustawia sposób myślenia dziecka. To nie powoduje, że my zaczynamy lepiej rozumieć pewne zjawisko, czy w ogóle przymierzamy się do konfrontacji z jakimś problemem, tylko próbujemy dziecku dać pewną kliszę, gotową jakby odpowiedź, innej możliwej nie ma i ono przez ten pryzmat ma oceniać rzeczywistość, daną osobę, daną instytucję na przykład zaangażującą się, czy przedstawianą jako taką, która gdzieś tam na polu dobroczynnej działalności podejmuje szereg aktywności, ale to nie jest cała prawda o danej osobie i cała prawda o danej instytucji. I tego w wielu podręcznikach brakuje i to jest już zawinione wypaczenie moim zdaniem. Wyraźnie w jedną stronę jakby ta optyka tutaj jest wypaczona. Dlatego wypracowanie pewnych standardów odnośnie podręczników jest rzeczą konieczną. Na ile realistycznie, jest to pewnie bardzo trudne, ale zakładając dobrą wolę wydawców, współpracę też specjalistów z różnych dziedzin, taką współpracę wynikającą z bieżących potrzeb politycznych, wydaje mi się, że można wiele dobrego uzyskać. Przede wszystkim dobrego dla edukacji naszych dzieci i młodzieży, których powinniśmy kształtować w oparciu o prawdę, a nie jakieś wizje, które rodzą się w głowach czy w gabinetach gdzieś tam w zaciszu.
Wracamy do naszej rozmowy o podręcznikach szkolnych. Przed przerwą dzisiejszy gość konwersatorium, Artur Górecki, mówił o tym, jakie szanse, wyzwania wiążą się z podjętymi pracami przeglądowymi dotyczącymi podręczników. Rozumiem, że to jest element pewnej diagnozy, który wypadło tyle dobrze, że przecież z tych raportów nie wynikały żadne wnioski, jakby to powiedzieć, egzekucyjne, tak? To znaczy żaden z podręczników przeglądanych nie został oceniony jakoś na tyle negatywnie, żeby należało wszczynać wokół niego jakieś dalej idące kontrowersje. Natomiast mówiliśmy o rozmowie, o dialogu z wydawcami, o przekazywaniu im również pewnych uwag. Ministerstwo, powiem tak prowokacyjnie, ale ministerstwo nie myśli o jakimś swoim podręczniku.
To oczywiście jakby kierownictwo będzie podejmowało decyzje. W tej chwili takiego pomysłu nie ma.
Pytam dlatego, ponieważ oczywiście mieliśmy w przeszłości te różne inicjatywy związane z jakby podręcznikiem, który realnie zajmuje dzisiaj o wiele więcej miejsca w szkołach, zwyczajnie darmo, tak zwane zwanym darmowym podręczniku. To była akcja, która się rozpoczęła przed laty, która ma swoją kontynuację. Co by nie mówić, oczywiście jest jakoś łatwiej uczyć z podręcznika darmowego, mówię o względzie ekonomicznym, niż z podręcznika, który trzeba dopiero zakupić. Ale to zawsze wyzwala cały zespół pytań o konkurencyjność, o różne inne elementy sytuacji z tym związane. Wiadomo, że cokolwiek by powiedzieć, to oczywiście nie oznacza eliminacji z rynku podręczników, które są. Mamy od lat zasłużonych wydawców, świetnie sobie na rynku podręczników radzących, mających już chwalebną rzecz w naszej strefie Europy, to znaczy doświadczenie i umiejętność robienia dobrych podręczników od lat. Rozumiem, że tak naprawdę, tak czy inaczej, to nie jest kwestia jakiegoś ministerialnego panaceum, które nagle zostanie wydobyte, tylko tak jak mówiliśmy przed przerwą, pewnej dłuższej pracy, raczej odwołującej się do wielu różnych, że tak powiem, fortepianów po stronie wydawców.
Żadnego rozwiązania może bym nie wykluczał na tym etapie, natomiast na pewno nie ma mowy o tym, żeby dążyć do zmonopolizowania rynku podręczników przez kogokolwiek. Tutaj wspomniałem wcześniej o e-podręcznikach, które są dostępne właśnie w domenie publicznej. W ramach rozpisywanych konkursów te materiały są tworzone i one są dostępne dla wszystkich. Być może tutaj jakieś działania ze strony ministerstwa rozwijające ten pomysł będą podejmowane, ale troską pana ministra jest przede wszystkim to, żeby wszystkie podręczniki, które są na rynku, nie zawierały karygodnych błędów, uproszczeń takich, których nie da się usprawiedliwić żadnymi tutaj racjami, one są ewidentnie skrzywdą dla uczniów. Natomiast pewna różnorodność tych podręczników wydaje mi się być też dobrem, którego warto bronić.
No cóż, w tych naszych dyskusjach polskich oczywiście zawsze ten moment ideologiczny, zresztą nie tylko polskich, ale interesują nas tutaj polskie dyskusje, wraca moment oczywiście tych równowag ideologicznych. To jest pewnie oczywiście nieuniknione i mamy zawsze pytanie o to, czy podręczniki są miejscem, w którym te rozmaite inwazje ideologiczne albo próby znajdowania jakiejś nowej równowagi ideologicznej, logicznej, w jakim jesteśmy punkcie, tak? Minister Czarnek w szeregu swoich wystąpień, które zresztą można powiedzieć, że też miały, też stały się przedmiotem ognistych, rozmaitych komentarzy. Minister Czarnek mówił o, jakby to powiedzieć, pewnej jednostronności ideologicznej w części przynajmniej książek, które znajdują się na rynku.
No tak, to wcześniej tutaj w naszej rozmowie też sygnalizowałem, że ta perspektywa jest wypaczona i to wyraźnie w jedną stronę wypaczona. W wypadku takich przedmiotów jak wiedza o społeczeństwie czy historia. I to z tych podręczników, jasno, z przeglądu podręczników wynika i to jest jeden z poważniejszych ich mankamentów. Owa ideologizacja jest dużym problemem, dlatego że jeśli dzisiaj w dyskursie, który się toczy w ogóle na temat edukacji, zatracamy odniesienie do czegoś takiego jak prawda o rzeczywistości, to jedyną alternatywą dla tego jest wielość prawd. I teraz w zależności od tego, kto będzie w danym momencie włodarzem, taka też perspektywa będzie zaprezentowana w szkole, w podręczniku, w dominującym przekazie kultury. Tymczasem jedynym remedium na tę wielość prawd jest powrót do przekonania, że rzeczywistość jest jedna, jest jedna prawda o tej rzeczywistości. My nie zawsze musimy ją odkryć, natomiast jakby mieć ją, być posiadaczami tej prawdy, ale ważne jest to, żebyśmy sobie stawiali za cel jej odkrycie i zbliżenie się do tej prawdy. Cała tutaj klasyczna myśl naszej cywilizacji nabudowana jest w tym głównym swoim nurcie, tak mi się przynajmniej wydaje, właśnie na przekonaniu, że dotarcie do tej prawdy jest możliwe, przynajmniej zbliżenie się do tej prawdy jest możliwe dzięki przyrodzonym siłom naszego umysłu. I tutaj wydaje mi się jest płaszczyzna do spotkania dla wszystkich, którzy są zatroskani rzeczywiście o dobrą edukację, o dobrą formację dzieci, młodzieży, a nie formację, która z założenia jest już skrzywiona przez jakieś ukryte cele, przez cele doraźne czy wskazanie fałszywego obrazu tego, kim jest człowiek i później próba takiego dorabiania całego procesu wychowawczego i kształceniowego, którego efektem będzie właśnie osiągnięcie tej zakładanej przez nas wizji człowieka, czyli nie liczymy się z tym, kim ten człowiek jest, jakie są jego cele i te przyrodzone i ten cel nadprzyrodzony, tylko te cele w sposób arbitralny próbujemy określać.
Padło słowo w negatywnym kontekście, słowo doraźność. Rzeczywiście wydaje mi się, że mamy nieraz także w dyskusjach o edukacji wyraźne oznaki myślenia w kategoriach doraźności, tak, uderzenia w ten czy w inny bęben i w jakimś sensie także uruchomienia, jeśli już ktoś więcej o tym myśli, uruchomienia takich dość prymitywnych schematów przyuczania do szybkich, właściwych odpowiedzi w podręczniku do historii czy w podręczniku do polskiego. To jest rzecz, która na którymś etapie bardzo, na którymś poziomie bardzo razi, bo bardzo o tym była tutaj mowa pod nazwą tą właśnie tajemniczą myślenia krytycznego, tak? Ten problem radzenia sobie w dyskusji i sporze, można powiedzieć, niektóre z tych sporów wręcz historycznych są jakby nam przez naturę rzeczy w prezencie dane, żeby można było kształcić, tak, budować myślenie, argumenty, sztukę dyskusji. Wydaje się, że to niekoniecznie musi dotyczyć zupełnie bieżących, aktualnych, angażujących najbardziej emocjonalnie dorosłych zagadnień, tylko nieraz na tych właśnie jakichś klasycznych pytaniach takie usprawnienia w myśleniu, argumentowaniu najlepiej się uzyskuje. Stąd pytanie o kanon. Tutaj mówiłeś o tym, że to słowo się pojawiło, ale dzisiaj chyba myślimy o tym trochę na tej zasadzie, że człowiek kształcony, trochę myślimy w tych kategoriach, że kanon to jest po prostu pewien zasób wiadomości, którymi człowiek w miarę wykształcony ma świecić w towarzystwie. Coś wie o Platonie, coś wie o Kartezjuszu, coś słyszał o Aleksandrze Wielkim, mniej więcej mu się to może nie wszystko miesza. A my raczej mówimy chyba o kanonie w sensie stale towarzyszącego nam zespołu jakichś klasycznych zagadnień.
Pewnej miary. Pozwolisz, tak, że po prostu przeczytam czwarty punkt z wniosków końcowych tego raportu, bo on jest wprost odpowiedzią na twoje pytanie, tak przynajmniej mi się wydaje. Kanon nie powinien być definiowany jako zestaw lektur traktowanych jedynie jako ilustracja zjawisk należących do poszczególnych epok. Potrzeba dostrzec w nim dziedzictwo poprzednich wieków, przechowujące wartości, idee oraz cele właściwe dla naszego kręgu kulturowego. Pozwoli to na uniknięcie interpretacji rozumianej jako tworzenie osobistych domniemań opartych na formacji krytycznej. I tutaj autorzy dalej sugerują, że niezwykle ważny jest dobór lektur, tekstów uzupełniających w podręcznikach, właśnie traktujących nie na zasadzie doraźności pewne sprawy.
No cóż, rozmowa, która wzbudza nadzieję, praca wytrwała przed nami zapewne jakaś i konieczność działań pewnie mniej, może to powiedzieć, z rozmachem, ale bardziej z owocnym efektem, jak zwykle w edukacji, gdzie jakby to powiedzieć, ważniejszy jest krok dobry niż wiele szybkich kroków.
Cnota długomyślności.
Cnota długomyślności. Bardzo dziękuję. Dziękuję Arturowi Góreckiemu. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do konwersatorium.
Dziękuję. Tobie dziękuję Państwu.
Za rozmowę, Państwu za uwagę. Zapraszam jak zwykle do konwersatorium w niedzielę o godzinie 13:00. To najbliższa niedziela, bardzo szczególna, tym bardziej świątecznie Państwa już przewidując, co to będzie za niedziela, zapraszam. Do usłyszenia, konwersatorium, Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.